Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Pomocinformatyczna.pl. Obsługa IT Twojej firmy.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Dzień dobry Państwu, zapraszam na audycję Cała Naprzód, godzina 14.06. Małgorzata Kleszczele ze mną w studio, także Łukasz Jankowski. Dzień dobry Panie Redaktorze.
Dzień dobry Państwu, robi się rzeczywiście gorąco, bo to ostatnie godziny kampanii, a informacje gonią informacje. Na przykład można wejść, o czym też mówiliśmy w serwisie informacyjnym, na stronę Prokuratury Krajowej, a tam informacja, która może wpłynąć na bieg kampanii wyborczej, bo tutaj mamy informację o tym, że akt oskarżenia został skierowany do sądu przeciwko Włodzimierzowi K., Rafałowi B. i 15 innym osobom w tak zwanej aferze śmieciowej. Afera śmieciowa to afera w Warszawie, która się działa już za rządów Rafała Trzaskowskiego. Jego urzędnicy, i to bardzo wysocy w randze wiceprezydenta, członkowie zarządu miasta, są podejrzewani o przyjmowanie korzyści majątkowych w ramach przetargów, ale też zarządzania odpadami w mieście. Sprawa dotyczy milionów złotych. Rafał B., ale też Włodzimierz K. Teraz Włodzimierz K. jest europosłem. Wyszedł z aresztu tymczasowego właśnie prosto do Europarlamentu. Jest oczywiście europarlamentarzystą Koalicji Obywatelskiej. Na Rafał B. kiedyś był także bohaterem taśm u Sowy, u przyjaciół. Nie mówił tam nic bardzo ciekawego. Raczej uwagę przyjmowało to, że spotykał się na tych taśmach kilka razy z paniami w pokoju restauracyjnym i mało rozmawiał, inne dźwięki się nagrały i z tego pamiętamy Rafała B. z afery taśmowej Amber Room i Pałacyk Sobańskich i oczywiście restauracja Sowa. I przyjaciele, my do tematu afery śmieciowej
Wrócimy wracać jeszcze. Będziemy. I ta polityka tak dzisiaj jest. Wypełni dzisiejszy program, ale także nie zabraknie kultury, drodzy Państwo, więc będą rozmowy chociażby literackie, bo dzisiaj miałby swoje urodziny Ian Fleming, czyli autor oczywiście książek powieści o Jamesie Bondzie. Urodził się 28 maja w 1908 roku, więc o nim także będziemy rozmawiać z tłumaczką, która przetłumaczyła właśnie te książki na język polski, ale to później.
Ale
później
i mamy jeżeli chodzi tak o naszą kampanię, to mamy stanowisko ważnej izby, ważnej komisji Izby Reprezentantów, która Komisji Spraw Zagranicznych, która pyta urzędników unijnych o to, czy wybory w Polsce przeprowadzone są zgodnie z demokratycznymi normami, zgodnie z zasadami prawa, czy nie ma tutaj udziału sił zewnętrznych, czyli jednym słowem Waszyngton troszczy się o nasze wybory. Więcej szczegółów ma dla nas Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta Tygodnik Gazeta Polska i na YouTubie kanał Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu. Świeżo wróciłem z SIPAK-u.
No właśnie, mówiono o SIPAK-u, o tym, co podjęła Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów?
Tak, no oczywiście dyskutowaliśmy też o tym, no bo to była też okazja, żeby z tymi wszystkimi prelegentami, którzy oczywiście z Kristi Noem, sekretarz, ona była otoczona ochroną, więc z nią nie miałem okazji porozmawiać, ale właściwie ze wszystkimi innymi, którzy na SIPAK-u byli, okazja do rozmowy była. No i to jakby to jest, ja bym powiedział tak, no ten list jest kolejnym dowodem na to, że amerykańska administracja przygląda się temu, co dzieje się w Polsce. Jest to z takich czysto pragmatycznych powodów też zrozumiałe, ale też jest to zrozumiałe z powodów, jakby to powiedzieć, ideowych, tak bym powiedział. To znaczy, że jedną z rzeczy, którą polskiemu konserwatyście najbardziej łatwo jest przedstawić amerykańskiemu konserwatyście, to właśnie to, w jaki sposób ten międzynarodowy, transgraniczny sojusz liberalno-lewicowy używa podobnych narzędzi do walki z prawicą w różnych krajach. No bo pamiętajmy o tym, że chociażby żona naszego ministra spraw zagranicznych była taką intelektualną głową w tym sojuszu, zasiadała między innymi także w takim teoretycznie NGO-owskim organie, który miał walczyć z dezinformacją, a skończyło się, że ten organ, który miał swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii, zaliczył jako ośrodki dezinformacyjne niektóre, no, całkiem nawet mainstreamowe wydawnictwa prawicowe. I to jest też napisane w tym liście, a mam wrażenie, jakby jedna strona oczywiście tego listu, która może nas w Polsce niepokoić, w takim, gdyby ktoś chciał być bardzo idealistą, no to jak ja widzę, że ktoś się zwraca do Komisji Europejskiej, żeby zadbała o demokrację w Polsce, zwracając słusznie uwagę autorzy tego listu, że kiedy rządziła prawica w Polsce, to 150 bilionów, miliardów oczywiście euro było blokowane ze względu na domniemane naruszenia praworządności, a teraz nikt nie ma z tym problemu, w jaki sposób na przykład została przejęta w Polsce prokuratura. Natomiast no, co do zasady, jakby trochę mnie to niepokoi, jak widzę, że Komisja Europejska ma być tutaj sędzią w sprawie, który oczywiście Komisja Europejska jest też jakby jednocześnie adresatem, a jednocześnie no, oskarżonym w tym liście, tak, to znaczy za hipokryzję swoją. No ale to już są poboczne wątki, natomiast no, najważniejsze jest to, że to zainteresowanie jest widoczne i no i tyle tak naprawdę.
Jest widoczne, co to oznacza, że teraz Stany będą, no pamiętamy tą presję, jaką Bruksela wywierała na rząd Prawa i Sprawiedliwości, teraz nie wiem, czy podobną presję, bo chyba nie ma takich narzędzi, ale będzie wywierać, będą wywierać Stany Zjednoczone. Pojawiła się kilka tygodni temu informacja, że podobno między innymi pan Andrzej Domański, czyli obecny minister finansów, miałby dostać zakaz wjazdu do Stanów, że obecna administracja bardzo krytycznie patrzy na to, co robi Donald Tusk w Polsce, na jego standardy. No a Stany Zjednoczone potrafiły prowadzić politykę zagraniczną właśnie trochę patrząc na to, jak dana władza w danym kraju sobie poczyna.
Oczywiście, że tak. I to myślę, że co do tego, to już wielokrotnie na pewno na antenie Radia Wnet padało wielokrotnie w moich programach. Niezależnie od wszystkich różnic w elektoracie ideowych, czy Polska powinna być bardziej... Znaczy właściwie... Jakby ktoś brał za dobre słowa Rafała Trzaskowskiego na wiarę, no to właściwie nie ma żadnych różnic programowych, bo mieliśmy dwa marsze polskich patriotów pod jedną flagą, właściwie tą samą, wszyscy mają te same postulaty. Rafał Trzaskowski mówi, że on tylko lepiej jeszcze będzie chronił polskiej suwerenności i ochroni ją przed nielegalną migracją. No kwestią tu kluczową nie jest treść słów, ale wiarygodność tych słów. Natomiast zostawiając to na boku, no to tak patrząc na sprawę czysto pragmatycznie, no to mamy do wyboru albo mieć prezydenta z tej samej partii, z tymi samymi obciążeniami wizerunkowymi, osobistymi, dyplomatycznymi, związków międzynarodowych, politycznymi, także z tym ruchem antytrumpowym, bo przecież o to w istocie chodzi. Albo mieć prezydenta, który będzie miał zdolność do nawiązywania kontaktów transatlantyckich, co więcej, rozgrywania tych kontaktów transatlantyckich w taki sposób, żeby wzmocnić naszą pozycję w Europie, tak? No bo Donald Tusk ma możliwość porozmawiania z Donaldem Trumpem, ale tylko jak jest, ma trzy przyzwoitki ze sobą, czyli premiera Wielkiej Brytanii, kanclerza Niemiec i francuskiego prezydenta. To nie jest obrazek, który przeciętny uczeń liceum studiujący, pasjonujący się wiedzą o społeczeństwie i polityce podpisałby takim komentarzem: tak działają państwa suwerenne, prawda? No ktoś powie, no wspaniała współpraca, no ale pamiętajmy, no chociażby w sprawach celnych. Powtarzam rzeczy, które są pewnie dla wielu słuchaczy naszych oczywiste, ale warto może na tak krótkim czasie przed wyborami to powiedzieć. No w sprawach celnych Polska nie ma takich samych interesów jak Niemcy. I dlatego też jakby to wyjaśnia, dlaczego na przykład Trump jest zainteresowany tym, żeby w Polsce nie była ta monowładza liberalna, która będzie podpisywała wszystko w relacjach transatlantyckich, co narzuci Bruksela, albo co będzie chciał poprzez Brukselę narzucić nam Berlin. No i to ma, bym powiedział, szersze uzasadnienie niż takie, które czasem niektórzy zarzucają konserwatystom, że my to tylko opieramy się na taki most, zbudowaliśmy relacje z Amerykanami, bo im powiedzieliśmy, że my kochamy Trumpa, a Trump jest egomaniakiem, więc jemu to się podoba, a potem jeszcze ktoś przyjdzie, ale nie, tak naprawdę to Trump lubi, jak się z nim rozmawia twardo, tak? Takimi argumentami przecież posługuje się taka strona. No tylko, że no jakby to nie jest tak, że my operujemy w jakichś dwóch hipotetycznych scenariuszach. Rząd Donalda Tuska z ministrem Sikorskim na czele miał 1,5 roku co najmniej na to, żeby zbudować jakąkolwiek relację. Tak? A po raz kolejny my mamy, tak jak z Radkiem Sikorskim, tylnymi drzwiami wchodzącym na SIPAK, mówimy o tym SIPAK-u waszyngtońskim, żeby w jakimś mniej znaczącym panelu ktoś go raz pozdrowił ze sceny. A z drugiej strony no, mieliśmy wczoraj spotkanie ministra Siemoniaka z Christinoem. No i to znowu, no, to jest urzędujący minister spraw wewnętrznych, czyli odpowiedni, więc właściwie my tu nie powinniśmy jakoś tak rozdzierać szat nad tym, że do takiego spotkania doszło, no bo pamiętajmy, że wybory mogą się różnie potoczyć i my chcielibyśmy mimo wszystko, żeby my jako Polacy, nawet nie zgadzający się z Rafałem Trzaskowskim, żebyśmy nie byli karani za jego prezydenturę, ale no, podsumowując to wszystko, no dużo łatwiej będzie o to. A jeszcze jest jedna kwestia na koniec, którą bym powiedział. Ten SIPAK, no, do rozmowy dotyczyły tego, w jaki sposób chociażby Unia Europejska stara się za pomocą tego aktu DSA, który już widzieliśmy pierwsze efekty, to jest ten akt Digital Service, czyli dotyczący komunikacji w internecie, w Polsce dyskusje o tym, jak walczyć z hejtem. Oczywiście hejt to jest taka uniwersalna łatka dla wszystkiego, co się nie podoba stronie liberalnej, bo to tak, oni nie chcą się obsadzić w takich po prostu, że władzy nie wolno krytykować, to jest takie dla nich nieliberalne, ale powiedzieć, że jest wolność słowa, ale bez hejtu i bez dezinformacji, a co jest dezinformacją, to zdefiniuje ta genialna pani doktor Bąkowicz, która jest ekspertką mediów publicznych, która powie, że 90% hejterów to ona zidentyfikuje słusznie, a 10% się ukaże niesprawiedliwie, no ale warto to zrobić dla tych 90% raty skuteczności. Więc to są rzeczy, które bardzo obchodzą, bo pamiętajmy, że tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, jak platformy amerykańskie będą mogły działać na terenie Unii Europejskiej. Pamiętamy, że Amerykanie mają dużą nadwyżkę, to też jest w pewnym sensie taka rzecz, o której Trump lubi nie mówić, ponieważ to nie pasuje trochę do jego, no ale mają nadwyżkę w usługach z Unią Europejską, no bo te wszystkie najnowocześniejsze technologie, software często jest amerykański i to dotyczy platform społecznościowych, to dotyczy systemów streamingowych, a no nie jest tajemnicą, że jedyną konkurencją realną Unii Europejskiej względem Stanów Zjednoczonych to nie jest żadna innowacyjność państw Unii Europejskiej, bo z tym już dawno Unia Europejska się pożegnała, a jedynie używanie regulacji dotyczących różnych gałęzi przemysłu i gospodarki jako takich ukrytych ceł w istocie, tak? No bo jeżeli powiemy, że amerykańskie firmy muszą, czy amerykańskie portale społecznościowe muszą zgodnie z jakimiś zasadami się zachowywać na rynku europejskim, to de facto ograniczamy ich możliwości rozwoju, ograniczamy oczywiście także wolność słowa, bo o to też tutaj chodzi, ale też ograniczamy ich konkurencyjność i to też jest coś, co na pewno wkurza administrację amerykańską. To jest od dawna Amerykanie od czasów Nixona, tak, jeszcze mówiono o tym, że nawet jeżeli cła nie są wysokie, to właśnie Korea Południowa, Japonia, czy właśnie stara Europa stosowała te praktyki, że amerykańskie produkty po prostu trudniej trafiały. Więc teraz myśląc w kontekście takich prób narzucania takich regulacji, no to bezcenne jest mieć sojusznika w postaci Polski, bo to nie jest tak, że my coś robimy dla Ameryki w takiej sytuacji, bo my jesteśmy ich sługami narodu amerykańskiego, parafrazując znane nieszczęśliwe sformułowanie, tylko dlatego, że w naszym interesie nie jest w istocie to, znaczy dla nas to albo to jest coś, co nie jest w naszym po prostu interesie, żeby przemysł niemiecki nie tracił na przemyśle amerykańskim.
To już na koniec, to może mieć znaczenie w kampanii wyborczej. Stany mogą uznać na przykład, że wybory w Polsce nie były uczciwe, bo były finansowane z zewnątrz w sposób nielegalny. i na przykład mieć kłopoty, czy mieć wątpliwości, czy uznać Rafała Trzaskowskiego za rzeczywiście demokratycznie wybranego prezydenta Polski?
Nie wiem, ja w ogóle bardzo od zawsze, i państwo też to pamiętają, rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet często o konsekwencjach wyborów w 2020. Przestrzegam, szczególnie przed wyborami, żeby mówić o tych wszystkich scenariuszach, bo chyba, że ktoś z nas ma jakieś informacje, ale rzadko bywa tak, że ktoś ma jakieś informacje, zwykle to są spekulacje. Wybory trzeba wygrać, trzeba wygrać uczciwie, ludzie muszą się zmobilizować i wszystkie interwencje zagraniczne, niezależnie na rzecz jakiego kandydata, niezależnie w jaki sposób, są nieszczęściem mojego narodu, mojej ojczyzny i pokazują, jak parafrazując Szymona Hołownię, który mówił, że możemy sobie z tego robić heheszki, ale to jest w istocie tragiczne. No jest i w tym jest trochę prawdy, zostawiając żarty na boku, że bardziej wierzę w Polaków niż w administrację Trumpa, Bidena, Clintona, kogokolwiek innego i z takim przekazem bym chciał, że tak powiem, o tych sprawach mówić, a nie o tym. A już tak mówiąc konkretnie, no to wydaje mi się, że od tego jesteśmy jednak mimo wszystko daleko. To znaczy, że w przypadku zwycięstwa Rafała Trzaskowskiego, żebyśmy mieli sytuację, którą w ostatnim czasie mieliśmy chyba tylko w Wenezueli, prawda? To znaczy, że nie uznano zwycięstwa Maduro, tak? No ale przy całej krytyce, którą Polska Tuska, na którą Polska Tuska zasługuje, no to też Tusk nie miał tyle czasu, żeby system a la Maduro w Polsce jeszcze stworzyć i więc to trochę jest jakby odmienna stawka, ale tego oczywiście niczego nie można wykluczyć, tylko tak jak powiedziałem, nie chciałbym przed wyborami, które są świętem Polaków, decydujących o swojej przyszłości, mówić o tym, czy potem przyjdzie sędzia i powie, że dwie bramki są nieuznane i wykluczy dwóch zawodników za stosowanie środków dopingujących. Uczciwie trzeba wygrać i to jest decyzja polskiego społeczeństwa.
O czym mówił Maciej Korzuszek, dziennikarz, tygodnik Gazeta Polska i także youtuber, kanał Korzuszek zza szafy. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
Bardzo serdecznie dziękuję.
A my jeszcze z polityką wrócimy przed godziną 15 z Piotrem Nisztorem. Porozmawiamy o akcie oskarżenia wobec kierownictwa, byłego już kierownictwa Warszawy, ale za rządów Rafała Trzaskowskiego i kulisy afery śmieciowej, bo prokuratura teraz, 26 maja, skierowała do sądu akt oskarżenia wobec kilkunastu osób, w tym urzędników, wysokich urzędników ratusza, właśnie za aferę śmieciową. Prokuratorzy podają kwotę kilku milionów, prawie 6 milionów złotych, ale jak mówią ci, którzy znają warunki w Warszawie, to mówią, że obawiają się, że śledczym udało się tylko znaleźć czubek góry lodowej, no, ale afera śmieciowa jest rozwojowa, jest akt oskarżenia wobec bliskich współpracowników Rafała Trzaskowskiego.
Tak, i zanim utwór, który będzie takim preludium do naszej następnej rozmowy, to chciałabym państwu bardzo podziękować, ponieważ udało nam się zebrać 400 tysięcy subskrypcji na naszym YouTubie. To państwa wkład i państwa pomoc, w to dziękujemy. I także pełna zaskoczenia odświeżyłam stronę patronite.pl/z/strona i zobaczyłam, że udało się także zebrać ponad 60%, a właściwie prawie 70%, bo 67% na naszą zbiórkę na 16 urodziny, żeby odświeżyć, żeby w ogóle zmienić stronę wnet.fm. Wszystkim z państwa bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i przypominamy o urodzinach, które 31 maja, krakowskie przedmieście 79. A już teraz słuchamy utworu You Told Me, Metco Project.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
Pomoc informatyczna.pl. Obsługa IT twojej firmy.